W czym by tu udoskonalić ten świat, żeby był takim jeszcze piękniejszym miejscem, wspanialszym, milszym do życia? Co byście zmienili? A może w czasie muzyki, jak tu wszyscy śpiewamy, byśmy nie rozmawiali, tylko słuchali albo śpiewali? Czy świat nie może być piękniejszy, tak? Więc taki mój pomysł na dzisiaj. No właśnie, żyjemy w dosyć zaawansowanym świecie, jeśli chodzi o różne sposoby na problemy. Na przykład w medycynie ja mam problemy z kolanem. Może zauważyliście, jeszcze jakiś czas temu chodziłem posługując się pewnym przedmiotem zwanym kulą. Przede mną była wyprawa w świat, na której było w planach robić do kilkunastu kilometrów dziennie, a tu problemy, żeby przejść parę metrów. Jednak odpowiedni środek podany w odpowiedni sposób, w odpowiednie miejsce pozwolił mi poruszać się praktycznie bez ograniczeń podczas tej wyprawy. Oczywiście widzę w tym ingerencję Boga, bo nie było łatwo znaleźć takie miejsce. Właśnie, dzisiaj kolejny odcinek, kolejny fragment Ewangelii Łukasza, w którym to fragmencie jest mowa o pewnym niezwykłym środku, remedium na różne problemy, zwłaszcza takie duchowe, związane z duszą człowieka. Tym środkiem jest, wiadomo, Boże Słowo, słowa od Boga. Co musi się zdarzyć, aby Słowo Boże zadziałało, by wywołało oczekiwaną zmianę? W jaki sposób musi być zaaplikowane? W jakie miejsce, by przyniosło oczekiwane rezultaty, przemiany w życiu człowieka? Fragment, który dzisiaj poznamy, daje nam realistyczny obraz tego, co dzieje się w ludziach, kiedy słuchają Bożego Słowa. Wielu ludzi słucha fragmentów, czy słyszy fragmenty Bożego Słowa, Pisma Świętego. Niektórzy oczekują, że coś wielkiego, ważnego, autentycznego zdarzy się w ich życiu. Myślę, że tutaj wśród nas wielu takich jest. Dlaczego u niektórych Słowo Boże zmienia życie, a u innych nie? Czytając fragment, poszukajmy odpowiedzi na to pytanie. Kiedy Słowo Boże działa, a kiedy nie? Ewangelia Łukasza, 8 rozdział. Gdy zebrał się wielki tłum i z miast przychodzili do niego, rzekł w przypowieściach: siewca wyszedł siać ziarno, a gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki powietrzne wydziobały je. Inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. Kilka wersów dalej Jezus tłumaczy znaczenie przypowieści. Czytajmy dalej. Ziarnem jest Słowo Boże. Tymi na drodze są ci, którzy słuchają słowa. Potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Na skałę pada u tych, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia. Wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują. To, co padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą i przez troski, bogactwa i przyjemności życia bywają zagłuszeni i nie wydają owocu. W końcu ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc przez swoją wytrwałość. Co dzieje się w ludziach, gdy słuchają słów Boga? To zależy, jak słuchają. Jeszcze raz wers 12. Tymi na drodze są ci, którzy słuchają słowa, potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Okazuje się, że ktoś słucha Bożego Słowa, ale to słowo może być szybko zabrane. Człowiek słucha słowa, ale nie przywiązuje do niego wagi, jest obecny, słucha, ale nie widzi żadnego powiązania z żadną ze swoich potrzeb. Nie ma w nim żadnej nadziei, że to słowo coś zmieni. I ktoś mówi, że tego nie potrzebuje, nie potrzebuje słów Boga. Jak można w ogóle tak oceniać, nie dostrzegać żadnego powiązania ze swoimi potrzebami? Chociaż oczywistą rzeczą jest, że powiązanie jest bardzo silne. Ale człowiek tego nie dostrzega. Jak to się dzieje? Jak to jest możliwe? Jezus to wyjaśnia. Widzi w tym działanie szatana. Ten szmer z tyłu to jest tłumaczenie na język angielski, także nie przejmujcie się. Jezus widzi w tym działanie szatana i skoro Jezus tak mówi, to tak na pewno jest. Diabeł przychodzi i zabiera słowo z serc. Czyli sprawia, że ludzie nie widzą. Ale tak naprawdę dlatego, że nie chcą zobaczyć. Gdyby chcieli, to Bóg by im pomógł tak, żeby mogli dostrzec wartość. Okej, drugi sposób przyjmowania Bożego Słowa opisany jest w wersie 13, może jeszcze raz. Na skałę pada u tych, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia, wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują. W tym przypadku człowiek już dostrzega powiązanie ze swoim życiem, chce to słowo przyjąć, ale jak tak się bliżej przyjrzymy, to tylko wydaje mu się, że chce. Czytamy tutaj, że ktoś przyjmuje słowo z radością, a więc są pewne emocje i właśnie o to chodzi. Słowo Boże wywołuje pewne emocje, pewien stan emocjonalny, można powiedzieć, życie na emocjach. Te emocje to nie jest poddanie Bogu i nie jest wiara. To po prostu same emocje są dla człowieka Bogiem, treścią życia. Sposób życia na emocjonalnym haju, jak to się mówi, ale serce nie poddane Bogu. I ktoś taki, kto w ten sposób przyjmuje Boże Słowo, może mówić z dużym zaangażowaniem o swoich przeżyciach związanych z Bogiem, o swoich postanowieniach, nawet o swoim nawróceniu, oddaniu, poświęceniu, ale gdy przychodzi zapłacić cenę, na przykład konfrontacja z pokusą, albo po prostu trzeba pójść za wolą Boga, która jest niełatwa, człowiek, który jest tą glebą, odstępuje od swoich postanowień. Czyli Słowo Boże przyjęte zbyt płytko. Kolejny sposób, trzeci, przyjmowania Bożego Słowa, jeszcze raz wers 14, popatrzmy. To, co padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą i przez troski, bogactwa i przyjemności życia bywają zagłuszeni i nie wydają owocu. W tym przypadku człowiek przyjmuje Boże Słowo trochę głębiej, rozumie, że trzeba poddać swoje serce i takie oddanie z jego strony płynie, jednak nie stwarza warunków, aby przyniosło skutek. Nie nadaje Bożemu Słowu odpowiedniego priorytetu, nie stawia go na pierwszym miejscu. W sercu są inne rzeczy, które są ważniejsze. A więc przyjmuję Słowo Boże sercem, ale to Słowo i tak nie ma szans przebicia się przez jakieś troski, dylematy związane z bogactwem, z przyjemnościami życia. Już blisko, już prawie życie zmienione, ale jednak człowiek odchodzi od swoich postanowień. Tak ludzie reagują na Boże Słowo w różny sposób. Jest jeszcze jeden sposób reagowania, wers 15. W końcu ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc przez swoją wytrwałość. Słowo Boże wywołuje zmianę w życiu człowieka, lekarstwo działa, leczy. Dlaczego w tym przypadku jest powodzenie? Co decyduje o tym, że Słowo Boże działa skutecznie? Dlaczego Bóg zmienia życie takich ludzi? Dlatego, że, jak Jezus mówi tutaj, Słowo zostało przyjęte sercem szlachetnym i dobrym, inaczej mówiąc, całym sercem. Słowo Boże jest skuteczne, jeżeli odpowiadamy na nie całym sercem, to znaczy jako na coś najważniejszego. Kiedy mamy postawę, by poddać się temu Słowu, uznać je za najważniejsze. Jeżeli z tym Słowem wiążemy naszą nadzieję na przyszłość, wczoraj w osobistym czasie skupienia przeczytałem pewne słowa Jezusa. Możecie to znowu śledzić na stronie internetowej, tam w zakładce z Mostka Kapitańskiego. Powracam właśnie do tych takich mikro wykładów. I wczoraj przeczytałem słowa z Ewangelii Mateusza 9. Jezus mówi tam, mamy to na ekranie, kolejny fragment. Ewangelia Mateusza 9, 12. Okej, brzmi to w ten sposób. Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Jakim człowiekiem potrzebuje być, by korzystać z działania Boga w moim życiu? No, potrzebuję uznać to, że coś ze mną nie tak i potrzebny jest lekarz, tak? Że tej pomocy bardzo potrzebuję. Jeżeli z taką postawą podchodzimy do Bożego Słowa, jeżeli z tym upatrujemy nadzieję na przyszłość, to Bóg zaczyna działać. Właściwe lekarstwo zaaplikowane we właściwy sposób, we właściwe miejsce, właściwie przygotowane. Trochę jak z moim kolanem, no, ten przykład jest mi obecnie bliski. Lekarz pouczył mnie, że gdyby było dużo wody w kolanie, takiego niepotrzebnego tam płynu, to lek nie miałby szansy działać, rozpuściłby się w tym płynie, no i najpierw należałoby usunąć tą wodę. No, dokładnie jak w przypowieści Jezusa o zasiewie. Jak mamy przyjąć Boże Słowo, żeby działało, żeby rzeczywiście było odpowiedzią na każdy problem duszy. No właśnie, lekarstwo było najlepsze na świecie. Lekarz, do którego pojechałem kilkaset kilometrów, powiedział mi, że to jest najlepsze na świecie, co istnieje, co mi podaje. Zapytałem go, czy to, co robi, czy w tym jest jakieś poczucie misji po linii naszych pytań z forum idei, tak? I on odpowiedział mi, że to, co daje mu największą satysfakcję, to wyszukiwanie najlepszych rzeczy na świecie, najlepszych urządzeń i udostępnianie ich ludziom. I mówi, to jest najlepsze, ale jeżeli nie zastosujemy pewnego reżimu, to nic z tego nie będzie. Podobnie jest właśnie z Bożym Słowem. Jest absolutnie najlepszym środkiem na nasze problemy, problemy duszy i ducha, ale musi dotrzeć do nas we właściwy sposób, musi być właściwie przyjęte. Trzeba po prostu przyjąć je całym sercem. Trzeba temu oddać całe serce, usunąć przeszkody. Temat, który dzisiaj poruszamy, nawiązuje do jednego z kilkunastu głównych tematów, jakie poznajemy na tak zwanej szkole Tyranosa tutaj w naszej wspólnocie. Szkoła Tyranosa to nasz sposób na to, by każdy chrześcijanin w naszym środowisku mógł mieć uzasadnione poczucie, że ciągle wzrasta, zwłaszcza w takiej umiejętności wywierania dobrego wpływu na innych ludzi, jak to mówimy, na budowanie ich na uczniów Chrystusa. I temat, który dzisiaj poruszamy, nawiązuje do jednego z tematów w tej naszej szkole Tyranosa, który to temat mówi o duchowym wymiarze budowania ludzi, o tym, w jaki sposób Boże Słowo przemienia człowieka jak nic innego na świecie. I to też jest nasz dzisiejszy temat. W jaki sposób potrzebujemy przyjmować Boże Słowo, by naprawdę zmieniało nasze życie. A więc jest coś takiego jak przeszkody. I przeważnie bywa tak, że człowiek ma jakąś jedną rzecz, która jest aktualnie konkurencją dla Bożego Słowa, jest taką wodą w kolanie i potrzebujemy tą przeszkodę usunąć. Potrzebujemy podjąć decyzję, że od tej rzeczy się odwracamy. A więc główny problem ze skutecznością działania Słowa Bożego w naszym życiu leży nie gdzie indziej, nie w tym, jak ktoś to słowo podaje, nie w tych, którzy są liderami, którzy w jakiś tam sposób pomagają nam je poznawać. Tam też mogą być problemy, ale główny problem ze skutecznością działania Bożego Słowa leży dokładnie tutaj, czyli na poziomie mojego serca i sprowadza się do pytania, czy przyjmuję Boże Słowo całym sercem. Wszystkie ataki na Boże Słowo w nas, które zostały wymienione w poprzednich glebach, przychodzą też na tych, którzy są czwartą glebą, czyli podszepty i oszustwo szatana, pokusy, troska, zmartwienia czy konkurencja bogactwa. To przychodzi także na tych, którzy są tą czwartą glebą, oni jednak są wytrwali w swoich decyzjach. Dlaczego? Przyczyna leży w sercu, na poziomie serca. Jest, można ją sprowadzić do pytania, czy przyjmuje Boże Słowo całym sercem. Co to znaczy przyjąć Słowo Boga całym sercem? To znaczy przyjąć je, uznać za coś najważniejszego. Z naszej strony potrzebna jest postawa poddania, pójścia za tym Słowem, de facto za Chrystusem, który to Słowo mi przekazuje i gotowość usunięcia wszystkich przeszkód. Na przykład potrzebne jest odwrócenie się od tego, co jest konkurencją. Więc wielkie osobiste pytanie, które wypływa z naszego dzisiejszego fragmentu, czy przyjmuję Słowo Boga całym sercem? Czy usunąłem przeszkody? Jakie to mogą być przeszkody, które powodują, że słucham Bożego Słowa, nawet wydaje mi się, że pilnie, a potem z jakichś przyczyn moje życie się nie zmienia i problemy, które miałem, pozostają problemami? Jakie to mogą być przeszkody? Powiedzmy, że ktoś z bliskich wyrządza mi jakąś przykrość. Jaka jest nasza naturalna reakcja? Poczucie krzywdy i pretensja, prawda? Ale co mówi Boże Słowo? Przebaczajcie tak, jak Bóg wam przebaczył. Jeżeli chwast w postaci poczucia krzywdy i pretensji zostanie wyrwany, wtedy powróci działanie Bożego Słowa, poczucie pełni, wolności, radości, płynące ze świadomości, kim jestem dzięki Chrystusowi. Gdybym nie usunął tego chwastu, może już nigdy w życiu nie byłbym szczęśliwy. Byłbym chrześcijaninem, którego poczucie szczęścia i pełni jest zależne od zachowań innych. Od tego, jacy są inni ludzie. Nie do tego Bóg nas powołał. Bóg zapewnia mnie o wspaniałych rzeczach dotyczących mojej osoby w swoim słowie. Ale potrzebuję usuwać przeszkody, usuwać chwasty. I wtedy doświadczę tego, że rzeczywiście to słowo jest lekarstwem na najtrudniejsze problemy duszy i ducha. To są takie chwilowe chwasty, które mogą zagłuszać działanie słowa, które potrzebujemy usuwać. Każde właśnie niezadowolenie, które gdzieś jakby zaczyna przykrywać to, co Bóg mówi o mnie, kim naprawdę jestem, to wszystko trzeba usunąć. I są to problemy tak naprawdę krótkotrwałe, chociaż u kogoś mogą być jakimś permanentnym problemem związanym z jakimś uporem. Te ciernie, które mogą zagłuszać skutecznie Boże Słowo i Jego wpływ na mnie, na moją świadomość, mogą być różne, niektóre mogą być bardzo uporczywe, mogą występować w postaci nieprzemienionego sposobu myślenia, w postaci różnych pułapek. Gdy człowiek zapętla się w swoim sposobie myślenia, powstaje błędne koło. Właśnie, nieprzemieniony sposób myślenia. Posłużę się dzisiaj pewną ilustracją i można by ją nazwać przypowieścią o mądrej i nierozsądnej wspólnocie, albo przypowieść o mądrej i głupiej wspólnocie. Ok? Chcecie poznać przypowieść o mądrej i głupiej wspólnocie? Była sobie pewna wspólnota. Na drodze wieloletniej modlitwy, wsłuchiwania się w to, jak Bóg prowadzi, ta wspólnota miała pewną wizję, dokąd Bóg ich prowadzi. Tak jak to powinno być w każdej chrześcijańskiej wspólnocie, że przywództwo ma jakąś wizję, dokąd wszyscy zmierzamy. I w tej wspólnocie, która jest przedmiotem naszej przypowieści, wizja polegała na tym, by to, czego Bóg nauczył przez lata, zanieść w 9 innych punktów na świecie, do 9 innych miast. 8 w ich kraju, 1 punkt w innej części świata, by stamtąd to się dalej rozchodziło. No, taka wizja tamtej wspólnoty. I w tej wspólnocie, w przypowieści, wszystko zostało przygotowane, by dojść do celu. Chrześcijanie przez lata uczyli się, jak pomagać następnym, żeby pomagali następnym. I chrześcijanie w tej wspólnocie mogli naprawdę mieć świadomość i satysfakcję, że ciągle wzrastają, że wzrastają w tej umiejętności pomagania innym. Taka to była wspólnota. Wszystko przygotowane, tylko by iść i realizować marzenie, które Bóg zaszczepił w ich sercach. Nawet została utorowana droga do ostatniego punktu gdzieś w świecie. 6 osób z tej wspólnoty wybrało się na wyprawę i udało się, by nawiązać w tamtym punkcie świata jakieś relacje, gdzie chcieli w przyszłości dotrzeć i mieć wpływ. Ponieważ widzicie już podobieństwa z naszą wspólnotą, tak? Więc powiem, że podobieństwa są naprawdę duże między wspólnotą z przypowieści a naszą. Wróciliśmy właśnie w gronie 6 osób z naszej wspólnoty z tej urlopowej, prywatnej wyprawy w świat. Ale duchowy chrześcijanin nigdy nie ma urlopu od swoich pragnień i przekonań, więc nie tylko zwiedzaliśmy, ale też staraliśmy się nawiązać kontakt z chrześcijanami tam, gdzie byliśmy. Po co? By skonfrontować naszą wizję i ideę z chrześcijanami tam, z duchowymi przywódcami tamtych wspólnot. I udało się rzeczywiście taki kontakt załapać, de facto prawie z najważniejszymi tam osobami. Ktoś może zapytać, dlaczego musieliśmy jechać aż tak daleko, by konfrontować swoje idee? Czy nie można tutaj w Polsce? Oczywiście można, ale nie bez znaczenia jest fakt, że to właśnie tam można spotkać liderów, duchowych liderów, którymi Bóg się posłużył do rzeczy niezwykłych. Mianowicie to właśnie tam w ciągu kilkunastu lat nastąpiło pomnożenie chrześcijan z 1% populacji do 5%. Dobrze, ujawnię już, o jakie miejsce chodzi, tak? Nowy Jork. Po 11 września chrześcijanie ewangeliczni, czyli tacy jak my, mówiący o konieczności nawrócenia do Chrystusa i przeżycia odrodzenia przez Ducha Świętego, tacy chrześcijanie doświadczyli 5-krotnego pomnożenia w ciągu kilkunastu lat. Jednak nie stało się to przypadkowo. Bóg posłużył się konkretnymi ludźmi. I to właśnie do tych ludzi zamarzyło nam się dostać, by z nimi skonfrontować naszą drogę. I do niektórych się udało, do kilku kluczowych jeszcze nie, ale wynikiem tej naszej wyprawy jest to, że niektórzy obiecali nas zarekomendować i niektórzy rzeczywiście to już zrobili. Ale to jeszcze jest troszeczkę przed nami, jednak do niektórych udało nam się dotrzeć. I to jest naprawdę niesamowite doświadczenie, móc skonfrontować z nimi drogę, którą idziemy. Jest między nami pewne podobieństwo, bo my też w naszej wspólnocie doświadczyliśmy trochę podobnego wzrostu w podobnym czasie, tylko że na innych liczbach, tak? Tam na liczbach 8 milionów miasto i 22 miliony metropolia, u nas na kilkudziesięciu osobach. Ale gdzieś jest jakby to samo serce, ten sam problem. I dla nas skonfrontować naszą drogę z nimi to było naprawdę ważne przeżycie. Widzieć, jak na to reagują, jak ta droga im się podoba, czasem wrzucają jakieś krytyczne uwagi. I ma to, myślę, niesamowite znaczenie dla naszej przyszłości. Poza tym móc widzieć charakter Chrystusa odbity wyraźnie w ludziach, których spotkaliśmy, którzy nie mając z tym żadnego interesu, tylko ewentualny kłopot, odpowiadają na nasze pojawienie się z wielką życzliwością, troską, pokorą, tak jakbyśmy byli ich najlepszymi przyjaciółmi. Trudno lepiej to oddać niż słowami charakter Chrystusa odbity w ich charakterze. I czy myślicie, że jest to bez znaczenia dla mnie, by móc takich ludzi spotkać i to oglądać jako wzór? Dla mnie osobiście to wielka sprawa, spotkać ludzi, którymi Bóg się posłużył do tak wielkich rzeczy, że z 1% populacji zrobiło się 5 i to w samym sercu świata. To znaczy, co 20 człowiek spotykany w Nowym Jorku, nie licząc turystów, którego spotykasz na ulicy czy w metrze, gdziekolwiek, jest ewangelicznym chrześcijaninem, potencjalnie odrodzonym, takim jak my. To jest po prostu niesamowite. I konfrontować z takimi ludźmi to, co robimy, to jest coś bardzo ważnego dla przyszłości. Ale powróćmy do tej przypowieści o tajemniczej wspólnocie, w której wszystko zostało przygotowane, by tą drogą iść w kierunku wizji, którą Bóg zaszczepił w sercu. by wywrzeć wpływ też na inne miejsca w kraju, na świecie. Wszystko jest przygotowane, ale zwykle jest tak, prawie zawsze, że brakuje jednej rzeczy, tak? Jednego drobnego elementu, który spowoduje, że i tak nic z tego nie będzie. I tu pojawia się klucz całej przypowieści o rozsądnej i nierozsądnej wspólnocie. Kiedyś byłem z Ewą w teatrze w Bielsku i podczas przedstawienia widzowie zostali poproszeni, by wybrali zakończenie, jedną z wersji zakończenia. No i tak samo tutaj, w tej przypowieści, są dwie wersje zakończenia. Właśnie w życiu każdego z nas jest taka przeważnie jedna rzecz, która jest jako ostatnia w tych, którym trzeba Bogu oddać, od której wszystko zależy. I jeżeli tej decyzji nie podejmiemy, to cały wysiłek pójdzie na marne. To właśnie Boże Słowo, które Bóg do nas kieruje, napotyka na pewne ciernie. I zawsze jest jakiś ostatni cierń, który trzeba usunąć. Bez tego pozostajemy tą trzecią glebą i nie będzie owocu, nie będzie pomnożenia. Ta przypowieść o mądrej i niemądrej wspólnocie, nierozsądnej wspólnocie, została zbudowana przeze mnie na podstawie innej przypowieści z Ewangelii Mateusza 5. I ta przypowieść też bardzo dużo nam mówi o sposobie reagowania na Boże Słowo, który decyduje o tym, na ile ono zmieni nasze życie. Ta przypowieść jest w Ewangelii Mateusza 25. Może ją sobie przypomnijmy. Wtedy podobne będzie Królestwo Niebieskie do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. 5 z nich było nierozsądnych, a 5 roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się Pan Młody opóźniał, zmożone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: Pan Młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one poszły kupować, nadszedł Pan Młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: Panie, Panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział: zaprawdę powiadam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Czasami chrześcijanie zastanawiają się, co jest tą oliwą w przypowieści Jezusa o mądrych i głupich pannach, i wielu coś tam wstawia. Mówią: Duch Święty, modlitwa, tak? Albo gotowość zanoszenia Ewangelii do otoczenia i setki innych rzeczy, ale Jezus po prostu uczy nas tutaj sposobu myślenia o Królestwie Bożym, czyli o działaniu Boga w życiu człowieka. Oliwą mogą być różne rzeczy w zależności od sytuacji. Tu chodzi o sposób podejścia, sposób myślenia. Co oznacza oliwa w tej przypowieści? Oznacza ostatni brakujący element. Wszystko jest przygotowane, wszystko już jest oddane Bogu, ale zawsze któryś cierń jest ostatni. Zawsze któraś przeszkoda jest ostatnia i jeszcze zostało, żeby ją oddać. I dlatego nic dobrego się nie zdarzy, jeżeli tą rzecz nie poddam Bogu. Potrzebuję naprawdę przyjąć Słowo Boże całym sercem, a więc i potrzebuje oddać to coś ostatniego. I to o wszystkim decyduje, o tym, którą glebą jesteśmy, czy tą porośniętą cierniami, która powoduje, że potencjał jest, ale Bóg nie angażuje się w nasze życie, czy już jesteśmy tą dobrą glebą i Bóg zmienia nasze życie przez Słowo. Tą właśnie przypowieść Jezusa o mądrych i głupich pannach biorę i przykładam do naszej wspólnoty i wychodzi mi z tego taka przypowieść o mądrej i nierozsądnej wspólnocie, gdzie wszystko zostało przygotowane, wspaniałe rzeczy przed nami, ale jakiejś tam jednej rzeczy brakuje, z którą trzeba sobie poradzić i bez tego stoimy w miejscu. Czy nasza wspólnota jest rozsądna, czy nie? Ktoś powie, częściowo tak, częściowo nie, bo tam też pięć panien poszło i trafiło na ucztę, a pięć okazało się niegotowych, więc nam też troszeczkę się udaje, ale w przypowieści Jezusa nie chodzi o to, co się udaje, ale właśnie o to, co się nie udaje, a co mogłoby się udać. Ktoś może pomyśleć, a jest wielu tych, którzy są oddani Bogu, to chyba wystarczy. Ja nie muszę, ja mogę pozostać na boku. To prawda, nikt nie musi, ale chodzi tutaj o sposób myślenia Chrystusa. Jezus nie bez powodu te przypowieści przedstawił. Jeszcze raz może wersy 8 i 10 z tej drugiej przypowieści. A nierozsądne rzekły do roztropnych: użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one poszły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. Tu nie chodzi o to, kto z nas jest rozsądny, a kto nie, kto oddaje wszystko Bogu, a kto się tym nie przejmuje. Nie stosujemy Słowa Bożego do innych. Chodzi o mój i twój sposób myślenia. By uznać, że przez podejście typu ja nie muszę się przejmować, niech się inni przejmują, tracimy coś nieodwracalnie. Tracimy wszyscy coś, no, niebłahego, ale niezwykłego. Ta przypowieść o mądrej i głupiej wspólnocie to jest przykład, co to znaczy przyjmować Słowo Boga całym sercem, aby wywołało odpowiedni skutek. I nie muszę zgadywać, czy przyjąłem Słowo Boga całym sercem. To się ujawnia w postaci wytrwałości we wszystkim, do czego Bóg nas wzywa. Może mi się wydawać, że przyjmuję Boże Słowo całym sercem, bo mam pozytywne odczucia albo podjąłem tam jakieś decyzje. Ale tak naprawdę okazuje się to w tej jednej rzeczy, która jeszcze została do oddania. To się ujawnia w chwili pokusy, gdy trafia się jakaś okazja, by oddać się na przykład materializmowi. I wezwanie Boga jest proste. Sprawdź, czy przyjmujesz moje słowo całym sercem. Jeżeli widzisz, że w chwili pokusy, trosk życia czy jakiejś okazji odchodzisz od decyzji, które podjąłeś dla Niego, to uznaj, że te decyzje były zbyt płytkie. Nie tuszuj tego wzbudzaniem w sobie jakichś wzniosłych uczuć. Nie tuszuj tego innymi dobrymi decyzjami, jednak zastępczymi. Nie zamaluj tego jakimś nabożnym zachowaniem albo pobożną argumentacją. Bądź realistą, jest to powszechny problem wśród chrześcijan. Lepiej powiedzieć sobie, jeszcze nie przyjąłem, nie przyjęłam słowa Chrystusa całym sercem. Nie oddałem tej dziedziny Bogu. Postawmy to jako ważny, osobisty problem przed Bogiem, a później podejmijmy tą decyzję, by przyjąć słowo całym sercem. Wszystko po to, by Słowo Boże okazało się i w moim życiu tym, czym naprawdę jest, czyli najlepszym rozwiązaniem, receptą na każdy problem.